Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki, a przy sąsiednim mikrofonie goście Polskiego Radia Lublin Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala nr 1 przy ulicy Staszyca. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Liczba zakażeń lekoodporną bakterią New Delhi w naszym województwie lubelskim zbliża się do 40, a to jeszcze nie koniec roku, panie profesorze. Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać?
To znaczy obawiać się zawsze musimy tych nowych wyzwań takich infekcyjnych, natomiast ja się obawiam, że to nie jest koniec i że sytuacja niestety będzie z czasem się pogarszała i to nie jest kwestia tego roku, ale w ogóle najbliższych lat. Także chyba musimy się przygotować na to, że era, której zawsze obawialiśmy się, era bakterii opornych na leki, na antybiotyki, nadeszła i ona będzie się utrzymywała.
Panie profesorze, każdy z nas jest potencjalnym pacjentem, a więc szczególnie ci, co niezwiązani są z branżą medyczną, jeżeli słyszą określenie lekoodporne, no to siłą rzeczy pada na takiego człowieka blady strach.
Lekooporność jest znana od dawien dawna, natomiast tutaj mamy tak zwaną wielolekooporność, a tak naprawdę oporność na wszystkie antybiotyki. I to jest cały problem, dlatego że bakterii lekoopornych mamy bardzo dużo. Przypomnę, że taką najbardziej znaną jest słynny gronkowiec złocisty MRSA, który jest oporny na bardzo wiele antybiotyków, ale tam pewne opcje terapeutyczne istnieją. Oczywiście po wykonaniu badań i z odpowiednią wiedzą jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie antybiotyki. Na chwilę obecną w przypadku Klebsiella pneumonii New Delhi nie znamy antybiotyku, który byłby skuteczny przeciwko tej bakterii. I to jest cały problem.
Czyli nie znamy jakby rodowodu istnienia tej bakterii?
Rodowód to my znamy i niestety przyczyniamy się również do tego wszyscy, lekarze przepisując bez opamiętania czasami antybiotyki, a pacjenci biorąc je w różny sposób, często również na własną rękę. To jest ta przyczyna, to jest ten rodowód tak naprawdę. Natomiast nie znamy, w sensie dotychczas nie został stworzony antybiotyk, który byłby skuteczny przeciwko tej bakterii. W testach tak zwanych in vitro, a więc tam, gdzie się bada lekooporność, nie znaleziono antybiotyku, który byłby skuteczny.
Ale pewnie nie jeden pacjent sobie w tej chwili pomyśli, no dlaczego mnie to ma dotyczyć, skoro ja biorę te antybiotyki sporadycznie, no fakt, może przesadzam z ich celowością zastosowania, no ale dlaczego mnie to ma objąć?
Proszę Państwa, to jest z tymi antybiotykami, to jest trochę jak ze szczepionkami, prawda? Myślimy o tym, że zaszczepiamy jakąś tam część społeczeństwa i niestety fakt wyszczepiania również wpływa na pozostałych ludzi, dlatego że eliminuje się jak gdyby ryzyko krążenia danej choroby w środowisku, w społeczeństwie. Ja przywołałem ten przykład, bo z antybiotykami jest bardzo podobnie, z tymi bakteriami opornymi, dlatego że błędy popełniane przez innych mają wpływ również na mnie, na pana redaktora, na nas wszystkich. Dlatego że one sprawiają, błędy w antybiotykoterapii sprawiają, że tworzą się właśnie, powstają, rozwijają się bakterie wielolekooporne. A więc my jak gdyby nie uczestnicząc w tym złym procederze, niestety jesteśmy narażeni na kontakt z tymi bakteriami i tak naprawdę będziemy narażeni w przyszłości nie tylko w szpitalach, bo to, o czym my rozmawiamy w tej chwili, to jest kwestia taka, że w przypadku, nie wiem, pacjenta celowo albo przypadkowo stwierdzono obecność tej bakterii. Natomiast proszę pamiętać, że wiele z tych osób będzie nosicielami tych bakterii, że one pójdą później, wrócą do domu, będą normalnie przebywały w środowisku. O ile w szpitalu jesteśmy w stanie podjąć pewne działanie i doprowadzić do izolacji, starać się jak gdyby coś, jakieś środki działania podjąć, o tyle w przypadku istnienia takich nosicieli w środowisku, te środki działania są zdecydowanie bardziej ograniczone.
Panie profesorze, czy to znaczy w jakimś sensie, że każdy pacjent, nosiciel bakterii New Delhi, wobec niego musi być pisany czarny scenariusz?
Nie, absolutnie nie. Nosiciel z definicji jest to osoba, która nie wykazuje objawów chorobowych, a więc dla niego istnienie tej bakterii nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Tak długo, jak długo jest pacjentem tak zwanym immunokompetentnym, czyli z prawidłową odpornością. Natomiast cały problem może się zacząć w tej sytuacji, kiedy albo on, albo osoba ze środowiska, która może być narażona na zakażenie, jest osobą z osłabioną odpornością. Oczywiście my nie mówimy o osłabieniu odporności takim, powiedzmy, tak jak czasami mówimy, że na jesieni czy na wiosnę mamy gorszą odporność. Nie, mówimy o sytuacjach typu choroby nowotworowe, mówimy o sytuacjach, kiedy mamy leczenie cytostatykami albo lekami immunosupresyjnymi, kiedy pewne inne czynniki sprawią, że zostanie zachwiana ta równowaga organizmu pomiędzy jego odpornością a działaniem na przykład tej bakterii.
Panie profesorze, wspomniał pan o wykrywalności tej tej bakterii, to jest często przez przypadek.
Oczywiście, że tak. To, proszę Państwa, bardzo często są osoby badane przy okazji w kierunku, robione są tak zwane badania mikrobiologiczne, posiewy, wymazy, jakbyśmy sobie tego nie nazwali. I przez przypadek stwierdza się, że nagle widzimy bakterię Klebsiella pneumoniae. Robimy profil i okazuje się, że jest to bakteria właśnie wielolekooporna, więc ta na przykład New Delhi. I w takiej sytuacji podejmowane są działania, ale oczywiście prawdopodobnie u wielu innych osób, u których takie badania nie są wykonywane, taka bakteria również mogłaby istnieć.
Panie profesorze, i co w tej sytuacji, kiedy u pacjenta stwierdza się obecność tej bakterii? Pewnie wiele osób pomyśli sobie teraz, no będzie tak jak w amerykańskich filmach.
Stwierdzenie bakterii tak zwanego patogenu alarmowego jest dla nas sygnałem do tego, że podejmujemy szczególne starania na zasadzie izolacji na przykład takiego pacjenta, no i jeszcze lepszego dbania o higienę, stosowania środków dezynfekcyjnych itd., itd. Ale ja specjalnie mówię o tym, że te działania są jak gdyby przez przypadek, a ten wykryty pacjent może być wierzchołkiem góry lodowej, bo cała sprawa polega na tym, że my te wszystkie, ten cały rygor sanitarny, te wszystkie nasze działania, które mają służyć ograniczeniu szerzenia się w ogóle zakażeń, musimy podejmować na co dzień w stosunku do każdego pacjenta. Ja mówię zawsze, że pracując w oddziale zakaźnym, my jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu, bo my wiemy, z czym pacjent jest, ale oczywiście w każdym innym szpitalu takich pacjentów z różnymi patogenami mogą być setki, tysiące albo dziesiątki tysięcy. I stąd nie jest sztuką podejmowanie działań, dokładne mycie rąk, stosowanie rękawic ochronnych i tak dalej, w przypadku, kiedy wiemy, że pacjent jest nosicielem danej bakterii, ale sztuką jest podejmowanie tych działań w stosunku do każdego pacjenta, bo ja zawsze mówię, my nigdy nie wiemy, co siedzi u kogo w środku. Jaka bakteria czy jaki wirus jest obecny u danego pacjenta.
Czy wobec tej bakterii może być prowadzona jakaś strategia, bo załóżmy, no jest pacjent, u którego obecność bakterii New Delhi jest stwierdzona, ale ten pacjent ma najczęściej rodzinę, sąsiadów, bliskich w pracy.
Na pewno nie można panikować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jednak te wszystkie działania, o których cały czas rozmawiamy, one przynoszą pewien skutek, dlatego że my wiemy dokładnie z historii chociażby New Delhi, że podejmowanie działań, zwiększenie rygoru sanitarnego sprawia, że wygaszane są te ogniska zakażeń. Najlepszym przykładem jest to, co się wydarzyło parę lat temu w Poznaniu, gdzie był olbrzymi problem i podniesienie na zdecydowanie wyższy poziom właśnie higieny sanitarnej sprawiło, że to ognisko wygasło. A więc te działania w szpitalach muszą być podejmowane. Natomiast jeżeli chodzi o działania w środowisku, no to my wszyscy musimy dbać o higienę, a osoba, która jest zakażona tą bakterią New Delhi, musi szczególnie pamiętać o tym, żeby tą higienę przestrzegać. Na pewno to nie może być na zasadzie ostracyzmu czy izolowania danej osoby, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. My nauczyliśmy się na przykładzie wielu różnych pacjentów z HIV, HCV, mógłbym tutaj cały alfabet wymienić, że najgorszą rzeczą jest banie się tych pacjentów i właśnie, tak jak powiedziałem, ostracyzm, dlatego że taka osoba wtedy no, nie przyznaje się do tego, że jest właśnie nosicielem czy jest osobą zakażoną, ponieważ chce być traktowana tak jak każdy inny. A w momencie, kiedy mamy informację o tym, że dana osoba jest zakażona, to dla nas jest świetny sygnał do tego, że my musimy jeszcze bardziej tych procedur przestrzegać.
Nasza osobista higiena, rozsądek, nienadużywanie antybiotyków. I co jeszcze, panie profesorze? Rozumiem, że naukowcy nie spoczęli na laurach i szukają
rozwiązania. Proszę państwa, na pewno w najbliższym czasie jakiś antybiotyk przeciwko tej bakterii powstanie. I ten wyścig znowu będzie jak gdyby no, medycyna troszeczkę przed tymi bakteriami, ale proszę nie wierzyć, że tym liderem będziemy na długo, bo za chwilę powstanie inna bakteria, inny mechanizm przeciwko kolejnemu antybiotykowi. Także to jest trochę tak jak z ochroną środowiska. My musimy już na tym etapie myśleć o przyszłości, a więc pamiętać, że każde nasze nierozsądne działanie przeciwbakteryjne, antybiotykoterapia może mieć wpływ na to, co się stanie za 10, 15, 20 lat, bo my będziemy znowu produkowali szczepy bakterii opornych na różne antybiotyki.
Sami sobie.
Sami sobie. Stąd też na przykład w szpitalach jest polityka antybiotykowa, która jest przestrzegana. My wiemy, że pewnych antybiotyków w przypadku pewnych chorób nie stosujemy. Nie dlatego, że one są za drogie, ale przede wszystkim dlatego, żeby zostawić je właśnie na przypadki bakterii, bakterii, które są oporne na inne antybiotyki. Ale to jest sytuacja w szpitalach. Natomiast ja zawsze mówię wszystkim, że podobne zasady powinniśmy wprowadzić również w tak zwanej opiece ambulatoryjnej, a więc żeby lekarz rodzinny czy lekarz specjalista, przepisując pacjentowi lek do domu, nie sięgał po antybiotyk z najwyższej półki. Bo to nie sztuka jest podać strzelić z armaty do czegoś, co wymaga jakiegoś takiego podejścia bardzo rozsądnego.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala nr 1 przy ulicy Staszyca, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.